Przeczytałam niedawno w kobiecej prasie artykuł o tym, że warto się zachwycać, nawet małymi rzeczami. I zastanawiam się, czy naprawdę warto, czy może mieć to znaczenie. Zastanawiam się, co zachwyt nam daje, co nas dziś zachwyca. No i czy zachwycanie się to jest umiejętność, coś, co przychodzi naturalnie, czy jednak można się jej nauczyć? O zachwycie porozmawiam z dr Moniką Baryłą-Matejczuk, psycholożką z Lubelskiej Akademii w SEI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy coś cię dziś albo w ostatnich dniach zachwyciło?
No z pewnością. Ja w ogóle mam taką gotowość do bycia zachwyconą, więc myślę sobie, że korzystam z okazji tego, jak zmienia się przyroda. I chociaż bywa, że jestem zaskoczona warunkami na drodze, to bywam też zachwycona tym, jak ładnie światło odbija się od śniegu.
No bo przecież teraz biało wreszcie, a ten śnieg może nam przywodzić na myśl na przykład piękny obraz Witkacego albo Włodzimierza Tetmajera. Śnieg, to co widzimy, co często uwieczniamy w telefonie, na zdjęciach. Skoro robimy to zdjęcie, to znaczy, że nam się podoba.
Tak, nawet były kiedyś takie badania, które, bo był taki niepokój związany z tym, że skoro ludzie tak mało są w tej rzeczywistości, bo tak często wyciągają telefony i uwieczniają te obrazki, i okazuje się, że samo uwiecznianie też pozwala nam uwiecznić w sobie ten obrazek. To znaczy wcale nie przeszkadza, ale pomaga zrobienie też takiego zdjęcia.
Zastanawiam się jednak, czy zachwyt to jest coś, co właśnie może przychodzić nam naturalnie i to codziennie, bo wydaje mi się, że jakaś radość, znajdowanie uśmiechu, szczęścia w czymś codziennym to jest możliwe, ale zachwyt zdaje mi się czymś naprawdę wielkim, wyjątkowym. To nie jest ta taka zwykła radość.
Rzeczywiście mówimy o pewnym zjawisku psychicznym, to znaczy, że taki stan, który w nas jest i związany jest z przyjemnymi emocjami, ale też nie zawsze, bo czasami jest tak, że najpierw coś nas zaniepokoi, tak jak w przypadku sztuki, albo wywrze na nas jakieś wrażenie, emocje, które są trudne do nazwania, a potem przekształca się to w pewnego rodzaju taką siłę, którą łatwiej nam nazwać zachwytem. I można się zachwytu nauczyć. To znaczy, że praktykowanie tak zwanej uważności pozwala nam lepiej odbierać w taki bardziej sposób znaczący dla nas tych bodźców, które w normalnym życiu, w sensie takim codziennym życiu, miałyby charakter neutralny. Po prostu coś wpadło, wypadło, nie? Czasem jest tak, że coś dostrzeżemy i spłynęło po nas. A zachwyt mówi o tym, że my jesteśmy na tyle uważni, żeby w sposób nieoceniający, ale pozwalający na to, by odezwały się w emocje, dostrzec i pracować nad tym, nie? Czyli jak mówimy sobie o takiej percepcji, przetwarzaniu, o tym, że coś dostrzeżemy, a co my potem z tym robimy w tej naszej psychice. Więc zachwytu można się nauczyć, natomiast wymaga to gotowości. I taka gotowość, to nie jest tak, że sobie tam włączam teraz przycisk, będę się zachwycał i szedł i dostrzegł promyki światła odbijające się od szyby. Tylko raczej polega to na tym, że ja wychodzę trochę z takiego egocentryzmu, takiego skoncentrowania na sobie, co dla mnie trudne, co mnie obciąża, jak mi jest po prostu ciężko czasem i źle, i potrafię oderwać się na trochę taki metapoziom, czyli z takiego bardziej parasolowej perspektywy i dostrzec coś, co jest więcej niż ja sam. Jest czymś więcej niż ja sam. Więc takie praktyki uważności, czyli w ogóle tego, żeby trochę z taką narracją poprzeglądać się sobie, czyli patrzę, co ja czuję, co przeze mnie przepływa, jakie emocje się we mnie pojawiły, jakie myśli, co z tej myśli powstało. To praktykowanie tego typu umiejętności pozwala nam lepiej się zachwycać, bo zachwyt też nie bierze się z tłumu, z nacisku, z tego, żeby było więcej, lepiej, gwarniej, bardziej bogato, tylko bierze się od środka, czyli trochę musimy my sami zwolnić i pielęgnować tak zwaną wewnętrzną ciszę. No i znowu to jest umiejętność, pielęgnowanie wewnętrznej ciszy, zwłaszcza w świecie, który tak bardzo dużo bodźców nam dostarcza.
Czyli powinniśmy stać się bardziej uważni, pracować nad tą uważnością, trochę zwolnić, bo jak mówisz, ten zachwyt nie weźmie się z jakiegoś przebodźcowania, z tej głośności.
Tak.
Ile to może potrwać? Jak zaczniemy teraz, w styczniu, ćwiczyć?
Jeżeli postanowimy to w postanowieniach noworocznych, to powinno przetrwać do połowy lutego. Wtedy mówimy o pewnego rodzaju nawyku. Natomiast no, rzeczywiście to jest tak, że części z nas będzie łatwiej to robić, bo mamy w sobie taką naturalną tendencję do tego, żeby analizować, żeby to rozbudowane życie wewnętrzne jakoś pielęgnować. A część z nas, trochę z wychowania, trochę z warunków, stara się wyciszać te wewnętrzne głosy i tak myślę, już dobrze, dobrze, już tam się tym nie będę zajmować, tylko już tam praktycznie, nie, jakimiś takimi rzeczami. Natomiast no, nie doceniamy znaczenia tych takich emocji głębszych, przyjemności, traktowania tego jako umiejętności i zasobu dla naszego zdrowia psychicznego. To znaczy do tego, że to może nam pomagać, że to nie jest feneberia ani naiwność, jakieś takie unoszenie się nad ziemią i eteryczne myślenie w kategoriach zachwytu, tylko pewnego rodzaju zasób, który możemy używać w różnych momentach. W sensie zasób oznacza, że mam coś za sobą, czyli mam takie doświadczenia, do których jestem w stanie na przykład wspomnieniami powrócić i to mi umila, uprzyjemnia i pozwala się lepiej zrelaksować.
Początek roku to dla wielu osób trudny czas.
Prawda.
Dla tych, które prowadzą własną działalność i biznes, bo mówi się, że to jest, że styczeń jest wyjątkowo ciężki. Niektórzy mocno przeżywają ten tak zwany Blue Monday, który też w styczniu wypada. Niektórzy po świętach potrzebują dużego rozbiegu, żeby wrócić do rzeczywistości, którą często nazywają szarą rzeczywistością. I tak się zastanawiam, co ta umiejętność zachwytu nawet nad drobnymi rzeczami może nam dać na co dzień? Jak to w tę stronę może się na nas przełożyć?
Ja myślę sobie, że pozwala to zachować taką równowagę między emocjami, które są dla nas przyjemne, budujące, wspierające nas, czyli to taki głos wewnętrzny, który mówi, jest w porządku, dasz radę, zobacz, tyle dobrych rzeczy się dzieje i możesz na nich również się zatrzymać. Taką równowagę w stosunku do tego, co dociera często do nas z zewnątrz, czyli ta kumulacja tego stycznia, to jest taki trochę komponent składający się tak interdyscyplinarnie, bo i ekonomicznie były jakieś wydatki poniesione w grudniu, w święta, takie związane z taką naszą wystawnością, ale też z prezentami, którymi chcieliśmy sprawić przyjemność. Też związane z oczekiwaniami, bo człowiek często czeka na to wolne, właśnie związane ze świętami, z takimi dużymi oczekiwaniami, że coś takiego się zadzieje, że on tymi trzema dniami to zresetuje się cały, przepracowany ostatnich 12 miesięcy. Więc no, trochę tych oczekiwań musi zejść, to znaczy my się musimy zmierzyć z tym, że no, wyobrażaliśmy sobie trochę więcej niż byliśmy w stanie zrobić, nawet w kategoriach odpocząć. No i że to wszystko daje takie poczucie, że trochę brakuje nam tej energii. Nie ma jeszcze tego słońca, które by nas naturalnie dostymulowywało. Nie ma jeszcze tych radości takich, które związane są właśnie z wiosną i trochę tak jesteśmy w tym trybie, że zaczynamy rozkwitać. A jest ten czas uśpienia. No i teraz no, kilka dróg jest, czyli z jednej strony jakiś rodzaj pokory wobec tego, że człowiek nie jest w stanie ciągle kwitnąć i ciągle być na full energii i w ogóle taki zaangażowany. No i w tym czasie uśpienia, takiego trochę zwolnienia, to nasza umiejętność dostrzegania i doceniania małych rzeczy może się okazać bardzo dobrym doładowywaczem energii. Czyli może się okazać czymś, co nam pomaga lepiej funkcjonować, częściej się cieszyć, częściej dostarczać sobie takich wspierających dla siebie informacji. Bo jak my sami nakarmimy się czymś dobrym, to potem w takich momentach kryzysu czy trudności będziemy w stanie sobie to dać. Czyli jak będziemy karmić się tylko tym, jak trudno jest, jak jest niestabilna sytuacja geopolityczna, jak dużo rzeczy się dzieje, jak wszędzie bardzo dużo mówi się o stresie, o wypaleniu, o obciążeniu psychicznym, o lęku i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tym tylko będziemy się karmić, no to potem to do nas też w takiej formule wróci, czyli jak dużo jest w nas takiej krytyki, to potem tą krytykę sobie oddamy, w sensie będziemy, oj, coś wymyślasz, o co ci chodzi. I teraz dobrze by było w tym zachwycie, w tych przyjemnych emocjach, pielęgnować sobie taki głos wspierający, taki, który, na którego możemy liczyć, no bo siebie mamy zawsze pod ręką. Nie musimy szukać czegoś, kogoś, tylko możemy korzystać z tego, w jaki sposób my funkcjonujemy. To znaczy, jeżeli ja jestem zdolny na chwilę zatrzymać się, popatrzeć, zobaczyć. Często ludzie tego doświadczają, jak coś stracili, prawda? Czyli na przykład nie mieli dostępu do jakichś podstawowych zaspokajania, możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb i potem wraca, to naturalnie przychodzi zachwyt małymi rzeczami. A tutaj no, trzeba po prostu zastanowić się, co dla mnie jest tak naprawdę ważne, co mnie tak naprawdę cieszy. Czy ja dalej czekam, szukam czegoś wielkiego, takiego, co, nie wiem, zdarzy się i na coś ciągle czekam, żeby móc być zadowolony, szczęśliwy i dobrze się czuć, czy ja jestem sobie w stanie te warunki sam stworzyć. No i zachwyt temu ma służyć, żebyśmy my byli zdolni do tego, żeby przywołać do siebie przyjemne, relaksujące, wspierające, regenerujące emocje. Coś, co nam pomoże przetrwać.
A to nie jest takie oszukiwanie swojego mózgu, oszukiwanie siebie. Mamy ciężką pracę, mamy problemy w domu, nie dogadujemy się z żoną, mężem, albo dziecko ma problemy w szkole i tym się przejmujemy, bo chcemy dziecko wesprzeć. Jak w tym wszystkim wykorzystać ten zachwyt i szukać pozytywnych chwil? Czy w ogóle, po pierwsze, to nie jest to oszukiwanie samego siebie, a po drugie, czy to nie jest unikanie poważnych tematów, którymi trzeba się zająć?
A ja myślę sobie, że i to, że trudno jest mówić, rozwiązywać trudności, jak ciągle jesteśmy przytłoczeni. To znaczy, ciągle mamy poczucie, jak źle jest. No to skoro jest tak źle, no to łatwiej pozbyć się sprawczości i wejść w taki tryb wyuczonej bezradności, że co ja mogę zrobić, nic nie mogę zrobić. Więc budowanie w sobie takiej nadziei, że ja jednak mogę, jest czymś, co pomaga. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jak człowiekowi jest ciężko, to pomocne dla niego będzie zobaczenie, zobacz, jak bardzo ci jest ciężko. Wydaje mi się, że pomocnym będzie zobaczenie, że mimo tego, że jest trudno i ciężko, to ja mogę znaleźć w sobie siłę, ale skądś ją trzeba wziąć. Czy ja mogę znaleźć w sobie siłę do tego, żeby spróbować poradzić sobie z sytuacjami, na które wpływ mam. Najczęściej człowiek wpływ ma na siebie i swój stosunek do otaczającej rzeczywistości. Czyli trochę takim lusterkiem zobaczyć to, co ja mogę zrobić dla siebie, bo ostatecznie skorzystają na tym wszyscy. Jak ja będę w komforcie, jak ja będę spokojny, jak ja będę w stanie nie funkcjonować w lęku, napięciu, stresie, to wszyscy na tym skorzystają i wiele rzeczy, które wydaje się być nie do rozwiązania, okaże się, że być może je się rozwiązać da. Albo zobaczymy perspektywę czasową, w sensie być może dziś jest trudno, ale to nie jest koniec świata. Za miesiąc będzie lepiej, albo przynajmniej inaczej. Więc pielęgnowanie w sobie różnego rodzaju przyjemnych emocji tak serio daje nam oddech. A takie funkcjonowanie bez tlenu, no to jest takie funkcjonowanie w chaosie ciągłym i w takim ciągłym poczuciu, że w ogóle nic się nie da zrobić. No a od tego już właśnie krok do tej wyuczonej bezradności, czyli w ogóle takiego przekonania, że ja nie mam wpływu na własne życie. Jak nie mam poczucia skuteczności, to i poczucie satysfakcji nie przyjdzie.
Zachwyt często widzimy w oczach dziecka. Dziecka, które nie zna jeszcze tak bardzo świata jak my. A czy my dorośli naprawdę potrafimy się czymś zachwycić i czy potrafimy nie wstydzić się tego?
No to skoro to było u dzieci, w sensie jeżeli byliśmy mali, to prawdopodobnie doświadczaliśmy zachwytu, no to w zasadzie nie pozostaje nic innego, tylko powrócić do tego, to znaczy uczyć się od dzieci. I teraz, czy my taką czystą kartą jesteśmy w stanie wejść w niektóre sytuacje? No i to jest kwestia decyzji. Czy ja chcę? Czy traktuję zachwyt jako coś infantylnego? Czyli poznawczo oceniam to jako jakąś, mówiąc brzydko, pierdołę i nie będę się zajmować takimi jakimiś właśnie nie wiadomo czym.
Zwłaszcza jak mi ktoś zaraz z boku powie, no nie przesadzaj.
Dokładnie, więc to jest kwestia decyzji, czy ja i po pierwsze, jakby takiej postawy wobec tych takich właśnie przyjemnych też rzeczy. Po pierwsze, co ja o tym myślę? Czy jak ja myślę, że to jest jakieś infantylne, że to jest jakieś w ogóle udziecinniające albo w ogóle niepotrzebne, no to się nie będę tym zajmować. Drugie, jak ja mam emocje w związku z tym, czyli jak ja na myśl o przyjemnym dotyka mnie jakiś lęk, to znaczy, że ja miałem w życiu wiele takich sytuacji, w których jak było dobrze, to za chwilę było bardzo źle. I wcale to nie oznacza, że dobre jest złe, tylko oznacza, że wiele razy ktoś mnie nauczył, że to nie może być za długo dobrze, tylko za chwilę coś piernicznie. I tu jest jakiś taki lęk, więc to wcale nie jest o sytuacji, tylko o naszym doświadczeniu. I trzecie, czy ja jestem gotowy tak z zachowania poddać się tym różnym sytuacjom, odpuścić na chwilę kontrolę. Nie na zawsze, bo wiemy, że kontrola też jest nam potrzebna, ale czy na chwilę jestem w stanie puścić i w ogóle przestać zastanawiać się nad niektórymi rzeczami. I to znowu wymaga praktyki. Czy ja jestem w stanie chwilę postać i pozachwycać się tym, co widzę. Popatrzeć w to jakby inną perspektywą. Trochę jak ćwiczenie aktorskie. Trochę jak próba wejścia w inne buty niż te, w których chodzę na co dzień. I być może te, w których chodzę na co dzień, one są mi potrzebne do na co dzień, ale żeby się zbudować i tą siłę na co dzień mieć, no to ja potrzebuję też alternatyw. To znaczy takiego funkcjonowania, które mnie jakoś karmi, buduje, daje mi zasoby, energię, odświeża mnie, takie trochę wyjścia poza siebie. I że to nie jest feneberia, to jest taki przywilej człowieka, który mówi o tym, ty masz prawo być zadowolony, szczęśliwy, budować siebie takim, jakim chcesz być, a nie takim, jakim cię jakieś ramy kulturowe umieszczają.
Może nas zachwycić piękna pogoda, rozbłysk słońca, a nawet deszcz, jeśli zwłaszcza mamy wtedy wolne i możemy sobie pozwolić na ten deszcz popatrzeć przez okno, może nas zachwycić filiżanka dobrej kawy i to piękna filiżanka dobrej kawy. No i z pewnością może nas zachwycić sztuka. A tutaj mamy się czym zachwycać i to, co mamy w Lublinie, w Polsce, w świecie, to, do czego mamy dostęp na co dzień, na przykład literatura, filmy, to, co oferują nam muzea, to jest potężny wybór, prawda?
Absolutnie. To jest potężny wybór po pierwsze dlatego, że doświadczenie sztuki, jak pokazują badania z obszaru i psychologii, i neuropsychologii, to jest takie doświadczenie, które fizycznie nam obniża kortyzol. To znaczy my doświadczamy mniejszego stresu i mniej mamy stanów zapalnych w organizmie. To znaczy samo działanie sztuki, piękna, doświadczenie piękna jest czymś, co fizycznie pomaga człowiekowi, czyli to, że my korzystamy z różnych alternatyw wobec takiej popkultury, czy takiego trochę konsumpcyjnego podejścia do takiego właśnie korzystania, nie? Takiego, że ja muszę, że potrzebuję, że to wszyscy mają, to ja mam. Samo to zwolnienie po to, żeby właśnie doświadczyć, zachwycić, dać się poruszyć, jest czymś, co działa dobrze na organizm.
A jeśli już wiemy na przykład, że wizyta w muzeum działa na nas dobrze, to możemy sobie zaplanować takie kolejne wizyty i spotkania, wiedząc już, że będzie tam duża szansa na ten zachwyt,
tak,
na tę przyjemność.
Absolutnie. Plus dodatkowo, jak sobie zaplanujemy, to jeszcze jest na co czekać. I te w ogóle takie punkty w przyszłości, które napawają nas nadzieją i w ogóle jakimś optymizmem, też są czymś budującym dla naszej psychiki. Więc samo myślenie o tym, że coś mnie spotka przyjemnego, pozytywnego. No i teraz takiego rozróżnienia wymaga to, co nam podpowiada trochę kultura, że ty musisz coś zobaczyć, musisz gdzieś być, bo inaczej w ogóle wypadniesz, tak? Żeby nie było tego lęku przed tym, że mnie coś ominie. Ciebie nie musi kierować tobą lęk, że coś ominie, tylko przyjemność doświadczenia lub czekania na coś. Więc takie zobaczenie, że to od nas zależy, że to my możemy zadecydować, że mamy dostęp, możliwości, no to po pierwsze wymaga właśnie na chwilę zwolnienia i zobaczenia, że ja mogę wybrać. No na to trzeba mieć przestrzeń, czyli trzeba sobie jeden z pokoików wyporządkować w głowie i pomyśleć, okej, to tutaj ja będę odpoczywać. I mogę wtedy zaplanować właśnie takie działania, doświadczenia, które będą mnie budować.
Do niedawna myślałam, że zachwyt pojawia się wtedy, kiedy coś nas pozytywnie zaskakuje, ale tak, że musi to być coś nowego dla mojego mózgu. Teraz już wiem, że to właśnie może być coś, co dobrze wspominamy i kojarzymy i na co się na spotkanie, z czym się po raz kolejny szykujemy.
Tak. Paradoksalnie ilość bodźców, czyli to, że coś nowego, zaskakującego, one wcale mogą nie działać pozytywnie na nas. W sensie może to być znowu to takie doświadczenie przytłoczenia, przebodźcowania. Ta ilość i jakość bodźców, jakich doświadczamy na co dzień, ten gwar związany z taką potrzebą właśnie kolejnej rzeczy i tak dalej, on nie buduje warunków do zachwytu. Czyli bardziej korzystne dla nas będzie jednak rodzenie się tego zachwytu w spokoju niż w ilości bodźców.
To znowu mamy opozycję sztuki tradycyjnej, o której mówimy w tym niedzielnym programie, i telefonu z jego zasobem. I gdy skrolujemy, zwłaszcza przed snem, wiadomości, jakieś informacje, a nawet zabawne memy, to przebodźcowanie na nas dobrze nie działa.
No nie działa dobrze, chociaż wyjaśnione jest, staramy się to wyjaśnić też w taki sposób, że jak człowiek za bardzo siebie zużyje w ciągu dnia, to potem chce trochę jakby oddać sobie tego życia. I to karmienie tego dopaminowego układu nagrody tymi filmikami właśnie z zabawnymi kotkami, czy w ogóle próbą jakiegoś takiego odzyskania kilometrami skrolowanego palca tych treści, daje ułudę, że trochę odzyskałem życie i robię coś dla siebie. No i tu znowu takiego przeorganizowania tych treści wymaga i takiego sobie popatrzenia, czy to rzeczywiście mi pomaga, czy ja po prostu budzę się potem zmęczony, wcale nie wypoczęty, plus dodatkowo mam nowe kompleksy, których nie miałem wcześniej, bo naoglądałem się rzeczy, które powinienem być może mieć, a wcale ich nie mam. Więc na co dzień lepiej by było ten dopaminowy układ nagrody karmić innymi treściami, to wtedy nie musielibyśmy takich prób odzyskiwania tego robić właśnie tymi wieczorami, scrollując telefon.
Myślę sobie, że styczeń, początek roku to jest dobry moment na taką rozmowę o zachwycie, o potrzebie zachwytu i o uczeniu się otwartości i umiejętności zachwycania się, bo tak jak powiedziałaś, możemy sobie zaplanować coś. Ja lubię planować koncerty w tym roku, więc mam znowu tę odroczoną jeszcze przyjemność. Sięgam po książki, które dostałam pod choinkę, licząc na to, że mnie zachwycą i że niektóre zdania sobie zakreślę albo przepiszę do swojego pięknego notesu, który przywiozłam jako pamiątkę z muzeum.
Tak, i to są też takie rzeczy, że my obtaczymy siebie przedmiotami, które mają dla nas znaczenie, że mamy je nie dlatego, żeby mieć, tylko żeby z nich korzystać, cieszyć się tym doświadczeniem posiadania czegoś i w ogóle znajdowanie takich właśnie małych rzeczy, tego, że ten notesik jest piękny, albo taka świadomość, że ja mam fragment z jakiegoś filmu, który coś we mnie porusza. Że to są o tak małe, a bardzo znaczące rzeczy. Czyli to nie chodzi wcale o to, żeby to było coś wielkiego i takiego spektakularnie, intensywnie dającego o sobie znać, tylko to mogą być właśnie te drobne rzeczy, te, które są tak naprawdę wokół nas, a które my decydujemy, czy wybieramy, że one będą dla nas ważne.
To może być też muzyka, więc piękny utwór za chwilę też zagram na antenie Radia Lublin. Uczmy się zachwycać, budujmy 2026 rok z takich małych zachwytów także. Z dużych też, czemu nie?
Oczywiście.
Bardzo dziękuję za rozmowę dr Monika Baryła-Matejczuk, Lubelska Akademia w SEI.
Dziękuję.